Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie.
Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam Was wszystkich, zarówno stałych słuchaczy, stałych współtowarzyszy podróży po mapie, i tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy ze mną. Jak Państwu minął ostatni tydzień? Spokojnie. Już w Polsce kończy się lato, co? Powoli. Już czuć zapach szkoły powoli. Co tam będzie się działo? Czas pokaże. U nas w Australii te dni są bardzo zmienne, gdy chodzi o pogodę. Jeśli dzisiaj tutaj troszeczkę będzie zakłóceń, to znaczy, że mocno bardzo wieje wiatr, a faktycznie tak jest i to może troszeczkę nam zakłócać, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, a z drugiej strony poczujecie Państwo trochę australijskiej zimy, która właśnie tak tutaj wygląda. Wietrznie, chłodno, zimno. Już ostatnio mówiłem, że nawet w Australii niedawno spadł śnieg. Dzisiaj jest dosyć ciepło, bo ponad 10 stopni i powoli, powoli jednak tą wiosnę gdzieś tam już wyczuwamy i bardzo na nią czekamy. Bardzo chcemy, żeby już było po prostu cieplej. To od 1 września. Jak będzie? Czas pokaże. W każdym razie zapraszam Państwa, wyruszamy w kolejną naszą podróż. Czy Państwo zauważyli jeden brak ostatnio? Zapomniałem powiedzieć, jaka literka jest sponsorem naszego spotkania, naszej podróży. Oczywiście ostatnim razem była literka K, K jak Kazachstan. Dzisiaj będzie literka B. B jak... Jak co? B jak Borys? B jak bułka, na przykład z masłem? B jak Białoruś. Już ostatnio zapowiedziałem, że na Białoruś wyruszymy. No to wyruszajmy. Wiecie Państwo, kiedy zapowiedziałem, że chcę wyruszyć razem z Wami na Białoruś, ktoś mi bardzo życzliwie powiedział, niech ksiądz uważa, ponieważ dzisiaj temat Białorusi właśnie dokładnie w tych dniach jest bardzo żywo omawiany, ponieważ niedobrze się dzieje na Białorusi po ostatnich wyborach. Dochodzi do mnóstwa zamieszek, ludzie wyszli na ulicę, nie są zadowoleni z wyników wyborów, mówią, że są sfałszowane i nie chcą już mieć obecnego piastującego prezydenturę Aleksandra Łukaszenki od 20 lat, nie chcą go mieć już na urzędzie. Nie chcą, by on był szefem ich państwa. No, kibicujemy bardzo. Ja się nie będę na ten temat wypowiadać. Jestem z tym całym pokoleniem Białorusinów, którzy chcą wolności, niepodległości, a sam na Białorusi byłem wiele razy i spotkałem bardzo wspaniałych ludzi, którzy naprawdę myślą nowocześnie, myślą mądrze i chcą się już wyzwolić z tej takiej sieci. Nie chcę powiedzieć okupacji, bo to może zbyt mocne słowa, ale takiego jakiegoś jeszcze pokłosia komunizmu, który tam jest dosyć wyraźny, bo w wielu miejscach jeszcze są pomniki Lenina, ten taki zapach dawnych czasów komunistycznych gdzieś tam się jeszcze unosi, a oni chcą żyć w wolnej Europie, chcą być częścią wolnej Europy, chcą być wolnymi ludźmi, stanowić o sobie i mieć naprawdę demokratyczne państwo. No to tak ogólnie, nie będę wnikał, bo też na polityce się nie znam. Ja z całego serca kibicuję Białorusinom, oczywiście włączam się w modlitwę za Białorusinów, za naszych też rodaków, bo Polaków mieszka tam bardzo dużo, za naszych księży tam pracujących i niech będzie dobrze. Niech tam już będzie wolność w pełni i szczęście w sercach tych ludzi już do końca. Niech tak właśnie będzie. Jesteśmy już bardzo blisko Polski, no bo Białoruś to nasi wschodni sąsiedzi. Piękny kraj, proszę Państwa. Państwo kiedyś byli na Białorusi. Ja miałem okazję być, tak liczyłem w głowie, przynajmniej 4 razy. To może nie jest za dużo, ale za każdym razem odkrywałem coś nowego i za każdym razem coraz bardziej mi się podobało na Białorusi. Oczywiście, że kiedyś również państwo, które było włączone w Związek Radziecki po rozpadzie, oddzieliła się ta Białoruś i jest tam na pewno lepiej niż kiedyś, ale jak powiedziałem wcześniej, nie jest tam jeszcze idealnie, jakby sobie życzyli mieszkańcy tego kraju. Białoruś nie ma dostępu do morza. Stolica państwa to oczywiście, tak, to Mińsk. 1 900 000 mieszkańców, a więc zbliżona wielkością stolica do Warszawy. Chyba nawet troszeczkę większa, prawda? Warszawa nie ma 2 milionów. Zawsze myślałem, że Warszawa ma 2 miliony mieszkańców, a nie ma. Chyba 1 700 000, coś takiego. Zresztą pewnie to się ciągle zmienia, podobnie i może być w Mińsku. Natomiast powiem Państwu, że Mińsk jest miastem, które zachwyca, które porywa. Przepiękne miasto. Te budowle, te i wieżowce, i sklepy, i piękne metro, i kościoły, i cerkwie. Robi to ogromne wrażenie. Na przykład nigdy nie widziałem takiego podziemnego miasteczka na placu. Nie pamiętam nazwy tego placu, ale to jest samo centrum miasta. Blisko jest Czerwony Kościół, tak zwany Czerwony Kościół, gdzie są odprawiane msze w języku także polskim. Obok są budynki rządowe. Także na tym placu jest Lenin, który ręką wskazuje coś. Niektórzy się śmieją, że wskazuje na kościół. Ale nie wiem, czy jest, nie pamiętam, czy jest w tą stronę akurat obrócony. I właśnie pod tym placem jest podziemne miasto. Można powiedzieć taki potężny market, który niczym nie różni się od tych zachodnich marketów także w Polsce. Dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie, bo nigdy nie byłem w takim sklepie, który jest tak głęboko pod ziemią. Mnie po prostu zachwycił. Ja na Białorusi byłem ostatni raz 2 lata temu, w 2018 roku. No niemalże dokładnie 2 lata temu w sierpniu i poleciałem tam pierwszy raz samolotem białoruskimi liniami lotniczymi Bielawia. Bardzo mi się podobało.
Поважаемые пассажиры, кабинный экипаж, когда я вас на борте самолетовой компании Белавия, Ники Оконы совместно с авиакомпанией Лот, рейсом национальный аэропорт Минск. Мое имя Ольга, старший бортпроводник на этом рейсе. И мои коллеги Кристина Александр сделаем все возможное для вашей безопасности и комфорта. Ladies and gentlemen, the cabin crew, welcome to Belavia, Belavia, Belarusian Airline, aircraft transport with the Lot Air Companies to Mission Airport Minsk. My name is Ольга Синя, cabin crew. My colleague Кристина...
Jakie są największe miasta Białorusi? Państwo potrafią wymienić? Homel, Grodno, Witebsk, Brześć, Baranowicze, Pińsk, Nowogródek oczywiście, Lida. Pewnie jeszcze można dodać kilka, a czy mają Państwo świadomość, potrafią sobie przypomnieć z historii, które miasta należały kiedyś do Polski? Dobrze. B, jak Brześć, oczywiście. Obok tego oczywiście Grodno, tutaj blisko granicy, Nowogródek, Lida, także Pińsk, Baranowicze. To wszystko były kiedyś miasta polskie, bo też Polaków wciąż jest na Białorusi dosyć dużo. Mówi się, że około 300 tysięcy dzisiaj. Oczywiście, proszę zauważyć, ja nie mówię świadomie Polonia. To nie są osoby, które wyjechały tam. Oczywiście pewnie są jakaś tam grupa takich, którzy wyjechali, ale najwięcej tych, którzy przyznają się do Polski, polskości, którzy po polsku jeszcze mówią, kultywują jakieś tradycje polskie, to są ci, którzy nigdy stamtąd nie wyjechali, od zawsze tam byli, tylko zmieniły się granice po wojnie. Ale to są oficjalne dane. Około 300 tysięcy Polaków najwięcej mieszka tutaj bliżej granicy, czyli na Grodzieńszczyźnie, ale są także w Mińsku. O tym jeszcze powie nasz specjalny dzisiaj gość. Proszę zatem zostać do końca razem ze mną. Nieoficjalne dane mówią, nie wiem skąd taka duża różnica, że może być nawet 500 tysięcy Polaków, nawet do 1 200 000. Trudno powiedzieć mi skąd takie dane, ale wyczytałem to w kilku źródłach i to się wszędzie powtarza. Zapisanych jest około 300 tysięcy Polaków. Jest Związek Polaków na Białorusi oczywiście i mamy te ślady polskości w wielu, wielu miejscach. Warto wybrać się na Białoruś, żeby poznać ten piękny kraj, który ma też wiele wspólnego z Polską. poza tym spotkacie tam Państwo bardzo miłych, dobrych ludzi, sympatycznych. Kilkakrotnie, kiedy mogłem być na Białorusi, gościłem u mieszkańców tego kraju i byli nadzwyczaj. My jesteśmy gościnni Polacy, ale Białorusini tak nakarmią Ciebie. Naprawdę, naprawdę nie wyjdziesz o pustym żołądku. Poczęstują, czym chata bogata, a jeszcze podarują Ci swój serdeczny uśmiech. To chwyta za serce. Naprawdę czujesz się jak u swoich. To jest coś pięknego. Polecam pojechać na Białoruś, zobaczyć piękne krajobrazy, spotkać się z tymi ludźmi, pochodzić historią, by też poznać ślady polskości, odwiedzić cmentarze, gdzie widnieją polsko brzmiące nazwiska. No i oczywiście dokładnie zatrzymać się w takich miejscach, które wyraźnie mówią, tu była Polska, tutaj coś się działo. Białoruś ma nie województwa, nie stany, tak jak mamy tutaj w Australii czy w Ameryce Północnej, ale mają wobłaści, czyli obwody. Jest ich 6 plus obwód miński. Mamy brzeski, mamy grodzieński, homelski, mamy mochylewski, witebski. Tak, chyba wszystkie wymieniłem. Język, jakim posługują się Białorusini, no to oczywiście białoruski, ale jednak w większości, jak wyczytałem i jak słyszałem też, to jest język rosyjski. Kto się uczył kiedyś rosyjskiego, swobodnie, spokojnie się będzie mógł porozumieć w tym kraju. Kraj wielkością, no zbliżony, no oczywiście mniejszy od Polski, ale nie jest to znowu, jak się patrzy na mapę, jakaś rażąca różnica. Natomiast mieszkańców nie ma wcale dużo. Myślałem, że jest więcej, około 10 milionów mieszkańców. A religia, jaka jest na Białorusi? W większości prawosławie, katolików jest mniej, to będzie 10, może do 14%. W każdym razie kraj chrześcijański, jak najbardziej, troszeczkę, ale nieznikomy procent muzułmanów. Niemniej najwięcej jest wyznawców prawosławia, stąd te ich kościoły, cerkwie są cudowne, cudowne. Zachwycają swoim wyglądem, swoim pięknem. Potrafią rzeczywiście ująć za serce. Pachnie tam kadzidłem, czyli pachnie modlitwą i ikonostasy, czyli te ołtarze, których jest mnóstwo ikon najróżniejszych, gdzie dopatrujemy się Jezusa, Matki Najświętszej, ale też całego szeregu ich świętych, robi wrażenie. Nawet od takiej strony sztuki, od takiej strony kulturalnej, można tam spędzić wiele czasu, ale oczywiście modlić się. Liturgia prawosławna jest długa, trwa kilka godzin, a oni się nie męczą. Idą i modlą się wyznawcy prawosławia. Mnie to zawsze ujmowało. No i ten piękny, piękny prawosławny śpiew. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy nawet ludzie małej wiary, czy niewierzący jakoś nie zatopią się w jakimś innym wymiarze piękniejszym. Mnie taka modlitwa śpiewana w taki sposób zawsze przenosi do wymiaru Bożego, jakbym był w niebie. A Kościół katolicki to jest około, jak powiedziałem wcześniej, 10, może do 14%, to jest około 1 400 000 katolików na całą Białoruś. Pracuje tam około 400 księży katolickich, są dwa seminaria, chyba że coś się zmieniło, ale jak pamiętam, to było seminarium z długą historią w Grodnie i w Pińsku, które wróciło do tego miasta. Więc oni coraz więcej mają swoich już tam wykształconych księży, ale spośród tej grupy 400 to 160, około 160 to są księża prosto z Polski. Zresztą polski ksiądz to dobry, można tak powiedzieć, towar na eksport. Nie wiem, czy Państwo tak nawiasem mówiąc mają świadomość, jak to jest z polskim księdzem. Na przykład w Niemczech, w strukturach tak zwanej polskiej misji katolickiej, czyli dla Polaków, pracuje 120 księży z Polski. Jakaś grupa około 30 czy 40, dokładnie nie wiem, teraz nie pamiętam, to księża chrystusowcy, moi współbracia. Pozostali to różni księża zakonni, diecezjalni z różnych stron Polski. Natomiast, proszę uważać, dla Niemców, typowo tylko i wyłącznie dla Niemców, na niemieckich parafiach księży z Polski posługuje, uwaga, 600. 600. Jaka to jest skala, jaka to jest różnica, prawda? Więc są polscy księża daleko na misjach, są, jak już wiecie, w Australii, są w Ameryce, są w Niemczech, są też na Białorusi, no i Bogu niech będą dzięki. No dobrze, kiedy Państwo będą podróżować po Białorusi, miejsc do zwiedzenia jest bardzo dużo, ja tylko powiem o małym wycinku tego miejsca, który ja też mogłem zobaczyć. Na pewno warto zobaczyć takie miejsca święte. Sanktuaria Maryjne też z historią. Bucław, nazywana białoruską Częstochową. To jest takie narodowe sanktuarium Białorusinów. Kościół pobernardyński w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. No i ta ikona, ten obraz Matki Bożej, który ma już sobie około 400 lat, przed którym rok rocznie modli się przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Zresztą Bucław był też kiedyś w granicach II Rzeczypospolitej, należał do Polski. To nie jest duża miejscowość, ale kościół jest duży, piękny. Miałem okazję tam się modlić, miałem okazję tam sprawować też msze święte. Warto pojechać do Trokieli. To jest takie niewielkie miasteczko, wioska, a może nawet w obwodzie grodzieńskim, blisko już granicy z Litwą. Jest tam kościółek Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i też sanktuarium. Sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej, Królowej Naszych Rodzin. Ciekawy obraz Matki Bożej, do którego, nie wiem czy tak dobrze powiem, nie wklejony, domalowany jest święty Kazimierz, który przed tym obrazem się modli. Wiele osób, jak podają źródła, doznaje tam łask, uzdrowienia z chorób, z alkoholizmu. Ten obraz był też koronowany papieskimi koronami pobłogosławionymi przez papieża Benedykta XVI. Dokonał tego kardynał Kazimierz Świątek w 2009 roku. Nieduży drewniany kościółek, ale bardzo, bardzo uroczy. Warto pojechać, kiedy Państwo będą w okolicach Grodna, właśnie tam do Trokieli. Również pielgrzymka Polaków mieszkających tam odbywa się rokrocznie w wakacje. Nasi księża tam wędrują z młodzieżą, z dziećmi, ze starszymi ludźmi rokrocznie i ma ta pielgrzymka, można tak powiedzieć kolokwialnie, duże wzięcie. No i oczywiście koniecznie trzeba pojechać jeszcze troszeczkę dalej do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior. To jest taka miejscowość, nazywa się, mi się zawsze myli z Bucławiem, to jest Brasław. Ja tam też byłem. Kościół trochę na górce położony. Jest to miejscowość w obwodzie witebskim, blisko już bardzo granicy Litwy i Łotwy, więc trochę tak na północ nad jeziorem Drwiaty. Wokół jest w ogóle dużo jezior, stąd też Matka Boża Królowa Jezior, słynący łaskami obraz. Również przed tym obrazem ludzie przychodzą i wypraszają dla siebie i dla swoich rodzin mnóstwo łask. I wielki jest tam kult tejże Matki Bożej, nazywanej czasami też Matką Bożą Klasztorną. Ten obraz, podobnie jak ten w Trokielach, był koronowany papieskimi koronami. Dokonał tego w 2009 roku nieżyjący już kardynał Joachim Meissner z Kolonii, z Niemiec. Tak, ale to tyle kościołów, oczywiście ich jest dużo więcej ciekawych. Ja też polecam, jak powiedziałem wcześniej, odwiedzenie różnych cerkwi. Co, która piękniejsza, zachwyca, porywa, ale przecież są też zamki, zamek w Mirze, zamek w Nieświeżu, trzeba tam pojechać, to jest takie gniazdo rodowe Radziwiłłów. Oczywiście tak cenne, że jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I nieopodal Kościół Bożego Ciała z XVI wieku zaprojektował ten kościół Jan Bernardoni i jest na wzór włoskiego rzymskiego kościoła Il Gesù. Piękny kościół i na uwagę zasługuje oczywiście krypta, w której znajduje się około 100 trumien z ciałami członków rodziny Radziwiłłów. Jak ktoś się boi, to niech nie idzie sam, bo tych trumien jest na każdym kroku dużo. Około 100. Ja tam byłem. Robi to ogromne wrażenie. Każda trumna jest zapieczętowana pieczęcią właśnie z tamtych czasów Radziwiłłów. Nie można pominąć, będąc na Białorusi, oczywiście Nowogródka. Żeby nie odwiedzić Muzeum Adama Mickiewicza, który tam swoją młodość przeżył. I kościoła farnego, tak zwanej Białej Fary, gdzie też Mickiewicz był chrzczony. Piękny kościółek. Samo miasto takie około 30 tysięcy, ale do Muzeum Mickiewicza na pewno warto pojechać. To też przecież dawna Polska, koniecznie trzeba tam pojechać, zatrzymać się, powspominać, porobić zdjęcia. Przeniosą się Państwo do dawnej Polski. Naprawdę, naprawdę warto. Wszystko jest ładnie opisane, można się niewątpliwie zachwycić. Jeszcze bym polecił Państwu odwiedzenie wsi Stare Wasiliszki. A dlaczego? Co to jest za wioska? Bo tam w lutym 1939 roku urodził się niejaki Czesław Juliusz Wydrzycki. No to Państwo zapytacie, a kto to jest? Państwo wiedzą doskonale. Państwo go znają. I kiedy zmarł, to żeście płakali niewątpliwie. Czesław Juliusz Wydrzycki. Czyli Niemen. Tak, tak. Ten Czesław Niemen, słynny wokalista, który zostawił nam tak wzruszające, piękne pieśni Pod papugami, Dziwny jest ten świat i można by jeszcze w nieskończoność prawie że wymieniać. Właśnie tam, w tych starych wasiliszkach, jest przepiękny kościół, mała wioska, ale przepiękny kościół, pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, i tam w rocznicę pierwszą śmierci, czyli 17 stycznia 2005 roku, odsunięto pamiątkową tablicę ku czci Czesława Niemena i napisano tam, cytat z piosenki Czesława Niemena: nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Państwo wiedzą, z jakiej to jest piosenki, prawda? I potem Czesław Niemen, Wydrzycki, tutaj jego data urodzenia, data jego śmierci, zmarły w Warszawie. I podpis. Wielki artysta, znakomity piosenkarz, wokalista pokoleń, instrumentalista, kompozytor, któremu Pan Bóg dał niezwykły talent muzyczny. Podpisali to rodacy Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Stare Wasiliszki. Miejsce związane z Czesławem Niemenem, gdzie też już od jakiegoś czasu jest muzeum w jego domu, gdzie żył, gdzie mieszkał. Wiele sprzętów jest oryginalnych z jego czasów dzieciństwa i młodości. Polecam. I jeszcze, kiedy jesteście Państwo na Białorusi, to trzeba pojechać na najwyższy szczyt Białorusi. I tutaj to takie skromne będzie. No ale jest jak jest. Białoruś nie ma dostępu do morza, a też górami nie może się poszczycić w ogóle. Najwyższy szczyt to Dzierżyńska Góra, która wynosi 345 metrów nad poziomem morza. Tak, tak, nie pomyliłem się. Zaledwie 345 metrów nad poziomem morza. Ale wszyscy, którzy polecają odwiedzenie Białorusi, również wpisują to na listę wędrówek po tym kraju. Warto zatem i tam się znaleźć, by sobie zrobić choćby zdjęcie. Wróćmy do Nowogródka. Dlaczego do Nowogródka? Ponieważ z tym miejscem związana jest historia dosyć trudna, bolesna. Przed wojną przy kościele Farnym znajdował się mały klasztor sióstr. Mieszkały tam siostry nazaretanki, było ich 12. Kiedy wybuchła wojna, zaczęły się represje. Już w lipcu 1942 roku z rąk żołnierzy niemieckich podczas zbiorowej egzekucji zginęło 60 Polaków, w tym wtedy dwóch kapłanów z pobliskich parafii. Potem kolejne egzekucje miały miejsce 1943 roku. Wtedy też zginęło aż 6 proboszczów z pobliskich parafii. Siostry nazaretanki o tym wszystkim wiedziały. Gorliwie modliły się za zmarłych. Modliły się też o pokój. Ale kiedy w połowie lipca 1943 roku te siostry, które dotąd zajmowały się dziećmi, młodzieżą, które nawet otworzyły internat, a nawet szkołę powszechną, one postanowiły złożyć ofiarę ze swojego życia. Aresztowano w tymże lipcu 1943 roku 120 mieszkańców miasta, w większości mężczyzn. 12-osobowa wspólnota sióstr na czele z przełożoną siostrą Marią Stellą podjęły taką modlitwę. Mój Boże, jeżeli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny. Modlimy się nawet o to. To było bardzo świadome, to było bardzo przemodlone, przemyślane wezwanie do Boga. My możemy umrzeć. Niech ci, którzy są ojcami rodzin, którzy są mężami, którzy są potrzebni tymże rodzinom, niech wrócą. My możemy odejść. Siostry wiedziały, że zagrożone jest też życie kapelana, jedynego już teraz księdza w okolicy, księdza Aleksandra Zienkiewicza. Kiedy był smutny, siostra Maria Stella podeszła do niego, co sam opisuje w swoich wspomnieniach, i powiedziała mu: Boże mój, ksiądz kapelan jest o wiele potrzebniejszy na tym świecie niż my. To też modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż księdza, jeżeli jest potrzebna dalsza ofiara. W tą zgodę na oddanie swojego życia za tamtych ludzi włączyły jeszcze osobę księdza, kapelana. Była połowa lipca 1943 roku. Niespodziewanie 31 lipca wieczorem siostry otrzymały nakaz natychmiastowego stawienia się na komisariacie Gestapo w Nowogródku. Miał krótkie przesłuchanie, po czym zostały załadowane na ciężarówkę i wywiezione poza miasto. Wszyscy wiedzieli, czym to grozi. Jednak duży ruch na drodze, to znaczy prowadzone po drodze zwierzęta z pól, z pastwisk, nie dały możliwości wyjechania poza miasto. Dlatego siostry wróciły. Całą noc spędziły w piwnicy budynku Gestapo. Świadkowie mówią, że słychać było śpiewy, że słychać było modlitwy. Wczesnym rankiem, 1 sierpnia 1943 roku, Niemcy ponownie załadowali siostry do samochodu pod Plandekę i wywieźli je do lasu w kierunku Nowojeleni. siostry złożyły dar z życia. Ich ofiara została przyjęta. Wszyscy wcześniej aresztowani w połowie lipca zostali uwolnieni. Część wyjechała na roboty do Niemiec, ale wszyscy tę wojnę przeżyli. Siostry zostały rozstrzelane. Jeden z żołnierzy, który w jakiejś karczmie napił się, miał powiedzieć, o czym mówią świadkowie, jak wyglądała ta egzekucja. Ponoć Maria Stella, przełożona sióstr, podeszła do dowódcy tego plutonu egzekucyjnego z prośbą. Jaka to była odwaga. Proszę nam pozwolić umierać na klęcząco. Warum nicht? Bitte. Siostry uklękły. Modliły się gorliwie. Zgadzając się na to, co się za chwilę stanie. I tak, klęcząc w habitach, nad wykopaną mogiłą zostały rozstrzelane. Ów Niemiec, mocno nietrzeźwy, miał mówić, jak one się modliły. Jak one się modliły? Kim one były? Kto to był? Niewątpliwie tak mogły tylko robić osoby bardzo Boże, zakochane w Bogu. Ksiądz kapelan przeżył wojnę i jedna z sióstr, która nie była aresztowana, która w czasie aresztowania była poza domem. Papież Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy, beatyfikował 11 sióstr z Nowogródka, sióstr nazaretanek, 5 marca 2000 roku w Rzymie na placu Świętego Piotra. A teraz zapraszam już Państwa na rozmowę z moim gościem, który opowie o duszpasterstwie, także polonijnym, i o budowie kościoła w Mińsku na Białorusi. Serdecznie zapraszam.
Поважаемые пассажиры, на третьем поверсі колястойки 2 протягивается регистрация билетов оформления багажу ручной поклажи на рейс авиакомпании Белавия 845 и авиакомпании Etihad Airways 84-74.
Dzisiaj serdeczne pozdrowienia wszystkim słuchaczom przekazujemy z pięknego Mińska na Białorusi ksiądz Mariusz Sokołowski i
Olek Szpieć, Chrystusowiec.
Był taki czas na Białorusi, gdy pracowało tutaj wielu chrystusowców. Dzisiaj zostało was tutaj tylko dwóch, ale za to pracujecie w jakim wyjątkowym miejscu. Pracujecie w Mińsku, pracujecie w stolicy Białorusi, a ksiądz jest tutaj proboszczem. Pracy dużo.
Tak jak w każdym dużym miejscu, na pewno mamy dużo różnych zajęć związanych z opieką duszpasterską naszych parafian, też Polaków, którzy tu mieszkają jako chrystusowcy. Przecież opiekujemy się Polonim również. Pracę jeszcze dodaje to, że musimy budować kościół, a więc to jest dodatkowe jeszcze zajęcie, które wiadomo, że zajmuje bardzo dużo czasu i naszej takiej energii.
Do tematu kościoła budowy jeszcze wrócimy. Misją chrystusowców, w myśl słów założyciela kardynała Augusta Chlonda, czcigodnego sługi Bożego, jest praca dla Polonii. Tutaj też pracujecie dla Polaków. Tutaj Polacy mieszkają. Jacy to są Polacy?
W większości to ci, którzy nawet nigdy w Polsce nie byli. Więc to ci ludzie, którzy mają świadomość swojej polskości, przynależności do narodu polskiego, które to wynieśli z swoich domów rodzinnych, z opowiadań swoich przodków, dziadków, tak jak zresztą w moim przypadku, co prawda ja w Polsce byłem i studiowałem. A w większości ludzi, którzy czują się Polakami i mają takie wielkie poczucie i takie pragnienie rzeczywiście poznania języka, historii. I w tej chwili w Mińsku, ostatnie przeliczenie, mieszka około 20 tysięcy Polaków, którzy przyznają się do narodu polskiego, powiedzmy tak, którzy nie obowiązkowo to ci, którzy rozmawiają w języku polskim, czy znają historię, ale ci, którzy odczuwają tą taką więź, też duchowną, myślę, z Polską. I ostatnie lata to rzeczywiście widać takie duże zmiany w takich myśleniu i też tej pełnej świadomości, bo bardzo dużo jest różnych kursów językowych, gdzie oni się cały czas zwiększają. Ludzie, którzy pragną poznać język polski, którzy pragną poznać historię, też zwracają się do nas właśnie z taką prośbą o jakąś pomoc, o pomoc właśnie najczęściej w języku polskim, tak, żeby pomóc jakoś poradzić, jak lepiej się nauczyć, tak, żeby można też w przyszłości też jakoś, wiadomo, że wyjechać też do Polski.
To zaskakujące i nawet nie byłem świadomy, że tylu Polaków tutaj mieszka. Z mojej świadomości, z mojej wiedzy wynikało to, że najwięcej Polaków jest na Grudzieńszczyźnie. I Grodno, i Lida, i tamte rejony, tych Polaków jest sporo, ale tutaj też niemało, jak już się właśnie dowiedzieliśmy. Jak ksiądz tutaj przyjechał, to nie było tutaj mszy świętej w języku polskim. Pracujecie tutaj w języku białoruskim, ale z inicjatywy właśnie ludzi wprowadziliście mszę w języku polskim. To bardzo cieszy.
Dokładnie tak jest. Nie było mszy w języku polskim w naszej parafii. Wiadomo, że w Mińsku, w różnych parafiach też odprawia się różnych kościołach w języku polskim i uczęszczają bardzo dużo Polaków. Jakiś czas, gdy mieliśmy trochę mniej do takiej pracy duszpasterskiej naszej parafii, dojeżdżaliśmy do centrum, do tak zwanego Czerwonego Kościoła, gdzie odprawialiśmy zawsze sumę w języku polskim, i gdzie no zawsze było około 1000 osób i to stała taka Polonia, którzy zawsze przychodziły na tą mszę świętą, więc zapotrzebowanie jest. Również to było w naszej parafii, gdy przyszli parafiani, poprosili o tą mszę w języku polskim, bo dotychczas po prostu dojeżdżali do innych kościołów.
Macie tutaj bardzo uroczą, piękną kaplicę. Ludzie garną się, jest ich coraz więcej. Brakuje wam już miejsca. Powoli rozpoczyna się budowa. O niej zaraz jeszcze więcej powiemy. Nie macie plebanii, mieszkacie w bloku. To dla Polaków, którzy pewnie do teraz słyszą, może być szokujące. Ksiądz nie ma plebanii, mieszka normalnie w bloku, jak każdy inny mieszkaniec. Może w ten sposób dzielicie trochę ich los, bardziej ich rozumiecie, chociaż warunki są pewnie dobre, ale przemierzacie się do budowy i plebanii, no i kościół już ruszył.
Tak, przez te 4 lata, co jesteśmy w Mińsku, udało się nam przede wszystkim uzyskać wszystkie pozwolenia, żeby rozpocząć budowę. To zakończyliśmy projekt i już od 1,5 roku rozpoczęta tak bezpośrednio już budowa. Wiadomo, że tempo może nie jest takie zawrotne. Wszystko związane jest też z środkami na tą budowę, które pozyskujemy przez zbiórki, zwyczajne zbiórki, jeździmy w różne miejsca, opowiadamy o tym, co robimy i prosimy ludzi o wsparcie. Również miejscowi nasi, to parafianie, bardzo mocno zaangażowani również w tą budowę, więc właśnie w taki sposób to wszystko jakoś próbujemy dalej ciągnąć. Wiadomo, że w projekcie jest już zaprojektowane, razem połączone to kościół z plebanią, z salkami katechetycznymi, bo do dzisiaj na Białorusi nie ma możliwości uczenia lekcji religii w szkole. Możemy robić tylko przy kościele, więc już w projekcie jest zaplanowane kilka takich dużych pomieszczeń, które będą przeznaczone właśnie do nauki religii, no i różnych duszpasterskich zajęć.
Kościół będzie pod wezwaniem
świętego Jana Ewangelisty i Maksymiliana Maria Kolbe.
To będzie kościół, który ma pomieścić jaką liczbę wiernych?
Siedzących 300 osób. No wiadomo, że no, tak żeby pełny, myślę, że będzie gdzieś 600-700 osób.
Kościół jest już zaprojektowany. Na jakim etapie są te wasze budowy? Już ksiądz powiedział, że to nie idzie szybko, idzie to dosyć powoli, ale już ja sam widziałem pewne prace budowlane, które postępują.
Dotychczas udało się nam doprowadzić media wszystkie na teren budowy, wylać fundamenty. I myślę, że w najbliższym czasie też rozpoczynamy już budowanie pierwszego piętra więc ścianów.
Powolutku, powolutku, bardzo księdzu oczywiście kibicujemy, obiecujemy naszą modlitwę, ale gdyby ktoś chciał wesprzeć, słucha nas teraz i poczuł w sercu takie pragnienie, żeby jakiś datek złożyć na tą budowę, by tutaj Polacy mieszkający w Mińsku, również nasi rodacy mogli się modlić, mając duszpasterzy chrystusowców, to w jaki sposób mogą dokonać wpłaty, czy w jaki sposób skontaktować się z księdzem?
Mamy konto w Polsce, które funkcjonuje właśnie, żeby przyjmować pewne datki i sporo już ludzi z różnych stron Polski, tam gdzie byliśmy, gdzie opowiadaliśmy, co miesiąc jakiś właśnie taki symboliczny, ale datek przysyłają nam. Można z nami skontaktować się przez naszą stronę internetową www.janbaj i tam wszystkie nasze dane można po prostu napisać na maile i już bezpośrednio prześlemy również numer konto w Polsce, na które można byłoby wpłacić.
Witaj Maria, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między kobietami i błogosławiony plod łona Twojego, Jezus.
To tyle o kościele. Jeszcze chciałem zapytać tak prywatnie księdza. Ksiądz jest chrystusowcem, tutaj pracuje dla Polaków, Białorusinów, świetnie, doskonale, płynnie mówi po białorusku, a ksiądz się urodził na Grodzieńszczyźnie. Ksiądz się czuje Białorusinem, Polakiem. Jak to w przypadku księdza wygląda? Czy może te dwie rzeczywistości w sobie łączy?
Czuję się Polakiem, jednak bardzo lubię Białoruś. Dla mnie to jest mój też kraj urodzenia, więc bardzo związany jestem i gdy była możliwość, powiedzmy, wybrania jako chrystusowiec, gdzie posługiwać, gdzie pracować, w którym miejscu świata, to świadomie wybrałem Białoruś, dlatego że jest bardzo blisko mojemu sercu.
Gdy drużyna narodowa polska gra z białoruską, to komu ksiądz kibicuje?
Białorusi.
No, najwyraźniej są lepsi, chociaż ja tak się bardzo nie orientuję, nie potrafię tego jednoznacznie powiedzieć. Gdyby składać księdzu jakieś życzenia, to czego ksiądz by sobie życzył, czego ksiądz tak najbardziej potrzebuje? Oczywiście wiemy, że takim marzeniem księdza jest wybudować ten kościół, odprawić pierwszą mszę świętą. To myślę, że to dla każdego księdza jest taka i duma, i satysfakcja, i radość, i takie prawdziwe dzieło Boże, bo to będzie już na lata, na wieki. Ale może jeszcze coś tak bardzo prywatnie, jeśli ksiądz chce oczywiście powiedzieć, jakieś własne marzenie, pragnienie, czego możemy księdzu życzyć?
Wiadomo, jak każdemu na pewno świętości, a więc tej bliskości Boga, która potrzeba każdemu z nas, bo jednak to wszystko zaangażowanie w pracy i duszpasterskie, ale też przede wszystkim w budowę, na pewno zajmuje dużo czasu i to jest zawsze wielkie takie niebezpieczeństwo utracić ten bezpośredni kontakt z Bogiem przez to, że cały czas angażuje się człowiek w różne takie rzeczy. A więc tego wytrwanie wierności Bogu, by zawsze po prostu był Jego kapłanem.
To niech tak się stanie. Raz jeszcze życzymy wytrwałości i sił w budowie tego kościoła, pięknego dzieła Bożego. Moim Państwa gościem dzisiaj był ksiądz Olek Szpieć, chrystusowiec, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty i świętego Maksymiliana Kolbe w Mińsku na Białorusi. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję za rozmowę.
Boże nasz Ojcze, niechaj dzieło świętej komunii dać nam zwolnienie. I umacuje nas w świetle Twojej prawdy oraz Chrysta Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
Jest Duchem Twoim.
Niechaj Was błogosławić Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie z pokojem Chrysta.
Dziękuję Panu Bogu.
Święty Archanioł Michale.
Wierzyj nas u zmagania.
Zapraszam Państwa już na sam koniec do modlitwy za Białoruś. Niech ta modlitwa zostanie wyśpiewana, modlitwę Ojcze Nasz wykona grupa wokalna Vivat.
Ojcie nasz.
Na dzisiaj to już koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę zapaliłem Państwa do tego, aby poznać Białoruś, aby tam pojechać, nawet po tych ścieżkach polskich dawnych. Ich jest tam przecież całkiem niemało, by też poznać postaci 11 męczennic bądź męczenniczek z Nowogródka, wspaniałe siostry. To gdyby ktoś z Państwa chciał poznać parafię i kościół, który buduje ksiądz Olek Szpieć, to zapraszam na jego stronę internetową. jan.by, czyli by. Jest tam adres światyjan@gmail.com. światyjan@gmail.com. Można po polsku napisać maila z zapytaniem, jak można wesprzeć parafię, jaki numer konta. Ksiądz Olek bądź wikary na pewno szybko odpowie. A też mają swojego Facebooka. Poprzez tą stronę jan.by można na Facebooka wejść i tam można zobaczyć zdjęcie dotychczasowej, obecnej zresztą kaplicy, uroczej, malutkiej kaplicy i już projekt budującego się kościoła. A i robi wrażenie, będzie piękny kościół. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski. Miło mi było spędzić z Państwem czas. Serdecznie pozdrawiam i do następnego, do spotkania. Z Bogiem. Do widzenia. Thank you.